Hellocie! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I przechodzimy od razu do części czwartej. Trochę o sobie. Jeżeli ktoś się zastanawia, ile będzie jeszcze części tego cyklu, gdzie Bald Wise Guy mówi o swoim życiu, to szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Zobaczymy, wyjdzie w pranie. Jednak jest jeszcze trochę do opowiedzenia. I na tym właśnie się skupimy. Ostatnio zakończyliśmy na nauce w Chinach. I na tym mniej więcej, co się tam działo. Jak już wspomniałem, bardzo dobrze się tam czułem i dobrze mi szła ta praca. Ludzie mnie lubili, zarówno studenci, jak i przełożeni. Zwłaszcza przełożeni, którzy mogli mnie wykorzystywać do wszystkiego, tylko do czego można było wykorzystywać białego, łysego gościa z Europy. Więc będąc w Chinach, dla Chińczyków jest się niejako taką, pieszczotliwie to nazwę, maskotką. Uwielbiają cię mieć przy sobie, uwielbiają cię mieć na imprezach, ponieważ to jest dla nich taki standard, taki o, wow, mam kolegę z zagranicy, który wygląda inaczej niż my, albo w tej imprezie bierze udział człowiek z Europy, nieważne czy całe życie przerzucało się gnój w Europie, czy się studiowało, czy było kimkolwiek innym. Najważniejsze, że jesteś z Europy i możesz być na imprezie. To od razu podkręca standard imprezy, jakość imprezy. Mało tego, nawet słyszałem od znajomego, który w Szanghaju mieszkał, poznałem go w Pekinie, Tom, że tam ludzie dostają na przykład pracę jako szef klubu nocnego, tylko dlatego, że jest obcokrajowcem i żeby przyciągać więcej klientów, bo mamy tutaj egzotycznego, obcego szefa klubu. Tak więc Chiny to jest ciekawy stan, fajnie tam być jako obcokrajowiec, jednak na dłuższą metę pewnie jest to męczące. Ja sam udało mi się tam spędzić cały semestr nauczając, ale o tym za chwilę. Teraz skupię się na tym jeszcze właśnie, do czego mnie wykorzystywali ci przełożeni. A z racji tego, że ja sam, będąc tam, czułem się jak dziecko i chciałem doświadczać, ile się da, to zgłaszałem się do wszystkiego. Na przykład mieliśmy zawody w przemówieniach. Kto zrobi najpiękniejsze przemówienie? Oczywiście przemówienie miało tytuł, miało temat zadany odgórnie i każdy student musiał się do niego zastosować. Tytuł był Kocham Chiny. Więc, no cóż, mało oryginalny, ale dał mi dużo zrozumienia na temat tego, jak Chińczycy podchodzą do tego tematu. Ponieważ kiedy my słyszymy, że Chińczyk dostał na zadanie do zrobienia przemówienie na temat Kocham Chiny, to myślimy sobie pranie mózgu. Jednak to, w jaki sposób Chińczycy opisywali, ci studenci, w jaki sposób opisywali ten temat, to mniej więcej wygląda w skrócie tak. Mój kraj, Chiny, jest najwspanialszym krajem na świecie i fajnie by było, gdyby inne kraje na świecie też były takie wspaniałe. Więc będę pracować, będę robił, co się da, aby mój kraj był jeszcze wspanialszy i był jeszcze wspanialszym przykładem dla innych krajów. Wydaje się całkiem sensowne. Nic w tym złego nie ma. Jednak problem pojawia się wtedy, kiedy faktycznie nie dostrzegamy żadnych błędów w tym, co się dzieje w naszym kraju. Jeżeli nie jesteśmy chociaż trochę krytyczni, ponieważ jeżeli nie widzimy żadnych błędów, to nie ma co poprawiać. A jest jednak w Chinach trochę do poprawy, ponieważ jest to kraj, który nauczył się żyć, ludzie tam nauczyli się żyć iluzją. Stwierdzili, i to widać, że bardzo otwarcie stwierdzili i nikt nie dyskutuje co do tego, że jeżeli iluzja wygląda dobrze, to wszyscy się do niej stosujemy i się zgadzamy. Przykładem było impreza otwarcia biblioteki. To był mały pokoik biblioteki, gdzie było parę zagranicznych książek. Jednak poproszono nas, żebyśmy poszli do innej, do większej biblioteki na przerwie między zajęciami przed południem. I robiono nam zdjęcia, poproszono, żebyśmy udawali, że czytamy książki, które były po chińsku, więc dużo nie poczytaliśmy. Śmialiśmy się z tego i wiedzieliśmy, co się dzieje. I przełożeni ludzie, którzy robili zdjęcia, też wiedzieli, co się dzieje. Ale potem te same zdjęcia były wyświetlane na Telebimie podczas imprezy wielkiej z pompą otwierania tej mojej biblioteczki. I miały one pokazywać, że my, ludzie z zagranicy, korzystamy z tego. Chociaż to była ściema. Była prawda ekranu, a nie prawda rzeczywistości. Dlatego jest to zabawne, jednak na dłuższą metę zdecydowanie warto by było coś z tym zrobić, popracować trochę nad tym. Jednak Chiny się zmieniają. Chiny, ludzie, którzy mają 18-20 lat, oni się nie różnią za bardzo od ludzi w tym wieku w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek na świecie. Więc jest duża nadzieja i sądzę, że Chiny wraz z nową generacją będą też wchodziły w nową erę. Wracając jeszcze do tego konkursu na przemówienie, to było zabawne, ponieważ było tam pół na pół. Co drugi student robił przemówienie po angielsku, natomiast co drugi, parzysty i nieparzysty, powiedzmy, że parzysty robił po angielsku przemówienie, a nieparzysty po chińsku. Ja po chińsku niestety nie rozumiałem zbyt wiele wtedy. I nie byłem w stanie oceniać, ale była druga grupa jurorów, właśnie Chińczyków, którzy oceniali przemówienie po chińsku. Natomiast moim zadaniem było przemówienie oceniać po angielsku. I poproszono mnie, żeby dawano od 80 do 100%, żeby zachęcać studentów. Tak to stwierdzili. Bardzo dobry pomysł, czemu nie? Więc dawałem tak 92, 93. Jak ktoś był naprawdę dobry, dawałem 95. Jednej studentce nawet dałem 100%, bo była świetna, jeśli chodzi o angielski. I była taka zadowolona. Wierzcie mi, ocenianie to jest coś, co ma bardzo negatywny wydźwięk. I powinno się to robić bardzo ostrożnie. Ponieważ gdy ocenimy, to znaczy, że już kończymy proces rozumowania. Już stwierdzamy, już rozumiem, więc oceniam. Jednak ocena odpowiednio zastosowana, w odpowiednim miejscu, w odpowiedni sposób, może naprawdę zmotywować, może naprawdę sprawić, że ktoś zacznie dalej działać. Jeżeli wy mnie słuchacie i czytam w komentarzach, wow, pomogło mi, wow, fajnie gada, oceniacie mnie i to motywuje i taka jest prawda, przed tym nie da się uciec. Jeżeli chcesz żyć bez ocen, no to próbuj. I wtedy sam dowiesz się, jaka jest rzeczywistość. Nie musisz słuchać Bold Wise Guy'a na ten temat. W ogóle nie musicie słuchać Bold Wise Guy'a, jeśli chodzi o cokolwiek, jakiekolwiek przemyślenia czy wnioski, ponieważ skąd wiecie, że to prawda? Tylko wtedy wiecie, że to prawda, jeżeli sami faktycznie to przemyślicie, a moje słowa użyjecie tylko jako taki katalizator do własnych przemyśleń. Jednak wracając do Chin i do podróżowania i do życia ciekawego, mniej lub bardziej, jeśli chodzi o Bold Wise Guy'a, to w Chinach, tak jak właśnie już zauważyłem, wykorzystywano mnie do masy różnych rzeczy, właśnie jurorem bycia i z czasem zacząłem być w tym lepszy. Za pierwszym razem, gdy zostałem jurorem, to na koniec powiedziano, zauważyliśmy z inną jurorką, która była z Azerbejdżanu, zauważyliśmy, że chińscy jurorzy, po tym jak się skończyło przemawianie tych referatów po chińsku i angielsku, zaczęli wychodzić i przemawiać i mówić coś po chińsku na środku do tych wszystkich studentów, którzy tam byli. Ja szczerze mówiąc nie robiłem takich przemów zbytnio, ta moja koleżanka też nie, bo ona wydawała się, że dostała drgawek, tak się trzęsła i pociła i bała tego przemówienia nagłego. Tym bardziej, że nikt nas nie ostrzegł. To jest ciekawostka w Chinach. W Chinach nie ostrzegają was o niczym. Przychodzą i mówią, wiesz co, teraz jest doskonały moment, żebyś zaśpiewał po polsku, zrób to. Albo wiesz co, teraz jest doskonały moment, żebyś zrobił przemówienie, zrób to. I ciężko im odmówić, bo nawet jeżeli chcesz im odmówić, to są bardzo upierdliwi. I mówią, no proszę, no zrób, dasz radę. I wiecie co, na początku było to przerażające i wielu ludzi w Chinach, których ja poznałem, obcokrajowców, nie lubią za to Chińczyków, jednak ja ich za to pokochałem, bo dzięki temu zrobiłem jedno przemówienie, mimo że byłem zesrany, mimo że byłem wystraszony, mimo że nie wiedziałem, jak o czym mówić, to po prostu wyszedłem i powiedziałem, wiecie co,
Powiedziałem szczerze to, co czułem na dany moment. Powiedziałem, jestem z was dumny, bo wyjście tutaj i robienie tego przemówienia to jest trudna sprawa. I ja właśnie tego doświadczam w tym momencie. Więc widzicie, kiedy życie rzuci nas w sytuację, do której nie mieliśmy się szansy przygotować, wtedy tak naprawdę widzimy, jacy jesteśmy, poznajemy siebie, wiemy, na co nas stać. I nie bójmy się takich sytuacji. Ja sam polecam samemu się wciskać w takie sytuacje, wrzucać się niekiedy, tylko dlatego, żeby właśnie poznać trochę bardziej siebie, bo wtedy szczerze powiemy to, co chcemy powiedzieć. Nie przygotowujemy się, nie robimy referatu, nie jesteśmy politykiem. Jednak za drugim razem, gdy już sędziowałem znowu przy kolejnej okazji z racji tego, że tak bardzo to lubiłem, a moi przełożeni lubili fakt, że mają kogoś, maskotkę, która jest zawsze pod ręką, to byłem przygotowany już do tego. Pewnie znowu będą chcieli, żebym zrobił przemówienie, więc cały czas oczywiście oceniałem i słuchałem studentów, ale zapisywałem też sobie punkty, które mi pomagały potem przemawiać. I oczywiście to zapisywanie punktów nie poszło w las, bo pojawiło się, no to Marcin, przemawiaj teraz. Więc widzicie, gdy już się tam jest trochę, to też można ogarnąć, kiedy, co i jak. Jednak to przemówienie już było bardzo gorące, już powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Było też szczere i zdecydowanie się podobało. Więc nauczyłem się przemawiać w Chinach, dlatego że ktoś mnie po prostu do tego kopał, żebym to zrobił. Bardzo delikatnie i bardzo przyjemnie, ale dawano mi tą szansę i dawano mi tą motywację, tą zachętę. Więc jeżeli wy chcecie, jeżeli ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, chcesz, aby ktoś w twoim życiu się rozwinął, to nie trać w niego wiary. Po prostu. Motywuj go, nawet jeżeli sam ucieka od pewnych rzeczy, jeżeli się broni, to dawaj mu zawsze te, podsuwaj szanse i poczekaj. Cierpliwości. Przyjdzie taki czas, gdzie będzie to wykorzystane, bo jeżeli ktoś poczuje, że wierzymy w niego, to łatwiej mu samemu też uwierzyć w siebie, prawda? Czy nie jest tak z nami? To a propos tej oceny, o której dopiero co mówiłem. Tak, więc to był cudowny czas. Bardzo szybko leciały te zajęcia. Tydzień z tygodnia. Mimo że miałem klasy po 62, 58 osób, ciasne, małe, jeśli chodzi o naukę polskiego, miałem tylko jedną książkę do polskiego i nie miałem też opcji tego przekserować, bo to kosztowało za dużo na uczelnię, więc nie chcieli tego robić. A ja sam nawet gdybym chciał to zrobić we własnym zakresie, to na początku nie miałem pojęcia gdzie, a potem się okazało, że nie było takiej potrzeby, bo opracowałem inne systemy. Na początku stałem z książką i pisałem na tablicy, co się dało i to była taka forma wykładu, jednak widziałem, że to jest nudne, to jest po prostu nudne, jak flaki z olejem i sam, gdybym siedział jako uczeń, jako student w tej klasie, to bym pewnie wyjął telefon i miał w dupie to, co mówi ten łysy gościu. Więc zacząłem prowadzić zabawy, zacząłem szukać, wymyślać jak najwięcej zabaw, które mogłyby nam pomóc zapamiętywać pewne rzeczy i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo byłem w stanie na przykład podzielić te 62 osoby na trzy drużyny i te trzy drużyny wykonywały zadania i grały i zdobywały punkty i się bawiły i śmialiśmy się i bawiliśmy się i ja spędzałem świetny czas, ja nie pracowałem, ja się świetnie bawiłem tam za każdym razem, gdy szedłem. No tak, studenci byli tacy zafascynowani też człowiekiem z zagranicy, miałem masę rzeczy do opowiadania, tak samo jak teraz wam opowiadam o tym, co jest w Azji. Wtedy im opowiadałem o tym, co jest w Europie i dla nich to było być może nawet bardziej fascynujące niż dla was teraz te opowieści z Azji, ponieważ oni mają wizję Europy, bardzo ciekawą, bardzo fajną. Na przykład jeden z moich studentów stwierdził, że chciałby pojechać do Anglii. Zapytałem się, dlaczego chciałbyś pojechać do Anglii, bo to jest kraj dżentelmenów i tam chciałby tego doświadczyć, sam chciałby tak trochę się poczuć. No cóż, być może w Anglii są jeszcze takie miejsca z pewnością. Gdy ja sam byłem w Londynie, to raczej nie doświadczyłem tej kultury dżentelmenów, bo Anglia się też bardzo zmieniła. Jednak inna studentka stwierdziła, że chce lecieć. Jej marzeniem jest lecieć do Paryża. Ponieważ w Paryżu jest to miasto miłości, można tańczyć. I pewnie są takie części Paryża, które tak wyglądają. Jednak ja, gdy byłem w Paryżu, to nie doświadczyłem aż tego w ten sposób. Jednak widzicie, kiedy mamy jakieś oczekiwania, kiedy patrzymy je na jakieś miejsce przez jakiś pryzmat, na przykład pojechałbym do Paryża i myślał, to jest miasto miłości i tańca, to bym wyszukiwał pewnie te rzeczy, które są związane z tym i bym się potwierdził w tym. Dlatego nigdy im nie mówiłem, że wiesz co, twoje marzenia są daleko od rzeczywistości. Zawsze im mówiłem, dobrze, to poleć i zobacz. Poleć i zobacz. Zawsze ich do tego zachęcam, bo wiecie, jeżeli jest coś sensownego w życiu, żeby zrobić, na przykład masz 20 lat albo coś w tym stylu, coś w tej okolicy, w każdym razie jesteś w momencie po studiach, po liceum, wchodzisz w dorosłe życie, to wiesz, najważniejsza, pierwsza rzecz, jaką powinnaś zrobić w swoim życiu, to spełnić te marzenia, które da się spełnić. Moim marzeniem takim był wyjazd do Japonii na przykład. I ten wyjazd do Japonii sprawił, że przestało to marzenie gdzieś być tylko z tyłu głowy, jako niewyraźne i mało prawdopodobne wydarzenie, a zaczęło być czymś prawdziwym. Zaczęło być wow, spełniłem marzenie, co dalej? Co jeszcze da się zrobić w tym życiu? Więc wszystkie środki, cała energia, jaką macie w danym momencie, jesteście na początku swojego życia, spełnijcie marzenia. Ponieważ w momencie, gdy spełnicie te marzenia, będzie wam się lżej żyło potem, będzie wam się łatwiej żyło, będziecie mogli cierpliwiej żyć, spokojniej, bo już wam się nie będzie paliło i będzie miejsce na tworzenie nowych marzeń, tylko że te nowe marzenia będą już bardzo realne. Bo skoro spełniliście jedno marzenie tak wielkie, to być może i będziecie w stanie spełnić inne. Z pewnością jest na to znacznie większa szansa. I z pewnością człowiek ma znacznie więcej odwagi do tego, aby marzyć. Ale o tym i o wyjeździe do Japonii w następnej części.